No tak, wstępie szerokim, ale to nie tak miało się zacząć. Studio Lwów, jak zawsze w środy o tej godzinie, o godzinie 9.15, chociaż już jest 9.16, a tu we Lwowie, skąd nadajemy, jest już godzina 10.16. W dzisiejszym poranku dowiedziałem się w pierwszych słowach poranka, że trzeba mieć nadzieję i że mecz między dwiema stolicami, Warszawą i Krakowem, Kraków wygrywa i że prawdopodobnie tam będzie słońce, może nawet słońce już jest w tej chwili, ale w najważniejszym mieście Galicji jest cały czas ponuro, szaro, deszczowo i beznadziejnie. Niestety taka pogoda jest we Lwowie. Mam nadzieję, że tak jak czasami bywa, pod koniec audycji będzie już inna niż w momencie, gdy o tym mówię. Wojciech Jankowski, jak zawsze w środę o tej porze, Studio Lwów ze Lwowa, z redakcji Kuriera Galicyjskiego w dwóch stolicach. Karina Wysoczańska realizuje audycję i nie jest to program wschodni, wbrew temu dźwiękowi, który poleciał na początku, a jest to Studio Lwów. Jak stali słuchacze zorientowali się, zapewne maj to jest miesiąc, w trakcie którego odbywa się wiele, wiele wydarzeń. My staramy się przede wszystkim mówić o aktualnościach. Cała poprzednia audycja była poświęcona temu, co wydarzyło się w tak zwany długi weekend. Tutaj na Ukrainie nie wszystkie dni są wolne, ale tak samo dużo wydarzeń się odbywa, a Polacy obchodzą bardzo uroczyście 3 maja. Składa się wieńce pod pomnikiem Adama Mickiewicza i zazwyczaj mają miejsce inne uroczystości. Tydzień temu mówiliśmy o wielu wydarzeniach, ale wisienkę z tego tortu trzeciomajowego i z początku miesiąca zostawiliśmy na tę audycję. A to, co się wydarzyło 3 maja we Lwowie, to było ważne wydarzenie, ponieważ od 100 lat po raz pierwszy zagrały małe organy w katedrze lwowskiej. Tak, wspaniale było na początku tego miesiąca w katedrze, gdy po raz pierwszy od 100 lat zagrały małe organy. Strasznie żałuję, że nie mogłem być w tym czasie we Lwowie. To są nagrania, które przygotowali koledzy Andrzej Borysewicz, Aleksander Kuśnierz, którzy, a być może również Eugeniusz Sało, nas jest dość dużo w tym czasie, większość z nas była we Lwowie. Sprawcą w pozytywnym znaczeniu tego słowa był Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Przeprowadziliśmy krótką rozmowę z panią Dorotą Janiszewską-Jakubiak, dyrektor tego instytutu. Proszę posłuchać.
Tak, to były starania całego zespołu, ponieważ to jest nie tylko instrument, ale też przynależny do niego prospekt organowy i chór. Całość projektu poprzedziły dodatkowo jeszcze badania historyczne, badania konserwatorskie. W projekcie uczestniczyli pan profesor Wiktor Łyjak, organmistrz, historyk muzyki. Oprócz niego pan Bernard Termen, znakomity polski organmistrz pochodzący z Wilna. Oprócz tego zespół konserwatorów pod kierunkiem Pawła Sadleja, który zresztą już tutaj nie pierwszy projekt w katedrze realizował, bo i w tym roku znowu tutaj go państwo spotkacie. Będzie kontynuował pracę przy konserwacji konfesjonałów. No to właściwie już nie był instrument tak naprawdę, tylko destrukt. Myślę, że dużo może o tym opowiedzieć pan profesor Łyjak. Okazało się, że też pewne elementy tego instrumentu znajdują się w dużych organach. Okazało się też, że pewne elementy są na strychu. No i okazało się, że instrument da się uratować, a to była najważniejsza dla nas informacja. Instrument zamilkł mniej więcej 100 lat temu. Myślę, że było to związane przede wszystkim z tym, że elektryczność została wprowadzona do świątyń i do organów. Tym samym te mniejsze instrumenty bardzo często już nie były po prostu tak chętnie i często używane. Natomiast my chcielibyśmy przywrócić ten instrument, bo po pierwsze mają rzeczywiście dużą wartość, jest bardzo dobrym instrumentem, dziełem znakomitego organmistrza Jana Śliwińskiego, a po drugie chcielibyśmy przymierzyć się do projektu konserwacji dużych organów i nie chcielibyśmy, żeby katedra została bez instrumentu. Postanowiliśmy, by ten projekt konserwacji organów miał taki troszkę szerszy charakter, dlatego towarzyszy mu i płyta nagrana, i koncert, który odbył się 3 maja w Katedrze Łacińskiej we Lwowie. Koncert, w którym brali udział profesor Wiktor Łyjak na organach i Lwowska Orkiestra Kameralna pod wodzą pana Artura Mykitki i pana Igora Pelatiuka. Chcielibyśmy, aby przez te koncerty dać się poznać szerszej publiczności, ale też troszeczkę opowiadać więcej o naszych projektach, bo pamiętajmy, że Katedra Łacińska to nie jest jedyne miejsce we Lwowie, gdzie pracują konserwatorzy z Polski. Przez wiele lat finansowani przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, też przez różne organizacje i nawet również przez osoby prywatne, a my jako nowa instytucja kontynuująca pewne działania Ministerstwa Kultury włączamy się tutaj w te prace. Nasi konserwatorzy pracują w Katedrze Łacińskiej, będą pracować również w Katedrze Ormiańskiej już kolejny rok, pojawią się na cmentarzu Łyczakowskim. My chcemy troszeczkę innego typu projekty prowadzić na cmentarzu Łyczakowskim, bo przede wszystkim chcielibyśmy się zająć konserwacją dużych kaplic. To jest niestety dosyć kosztowna sprawa, nieco trudniejsza logistycznie niż konserwacja nagrobków. Ale będziemy też w kościele jezuitów. Mam nadzieję, że dokończymy też kapliczkę Sykstów przy kościele świętej Marii Magdaleny. Zapraszamy też niedługo do Ołyki. Myślę, że w sierpniu, wrześniu powinien zakończyć się już całkiem projekt konserwacji fasady kolegiaty świętej Trójcy, jednego z najpiękniejszych zabytków na Wołyniu.
Pani Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, a my tutaj w Kurierze Galicyjskim klaszczemy w dłonie i trzymamy kciuki za kolejne przedsięwzięcia, bo rzecz to znakomita. Tak było w Katedrze Lwowskiej i Państwu obiecujemy, że do niej za chwilę wrócimy i dźwięki z Katedry Lwowskiej jeszcze Państwo będą mogli usłyszeć w czasie naszej audycji ze Lwowa. A rzadko zdarza się w tej audycji, że cytuję słuchaczy, ale myślę, że zasada, którą kiedyś usłyszałem od wykładowcy z filozofii, że nic tak nie pociesza jak widok cudzego nieszczęścia, jest prawdziwa. Cytuję naszego słuchacza: gratuluję, tym szaro-buro beznadziejnie rozśmieszyłeś moją żonę. To znaczy, że chyba w Warszawie jest lepsza pogoda niż tutaj w Lwowie. Wracamy do katedry. Wczoraj miało miejsce wieczór poezji Beaty Obertyńskiej. To wydarzenie odbyło się w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Lwowie. Jak zwykle osoba wielce zasłużona, dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, pan Chrzanowski, przygotował znakomity spektakl i proszę posłuchać, co dyrektor Polskiego Teatru miał do powiedzenia.
Bo miłość jest białym krukiem, a tylko miłość się liczy. Gdy czułość to słód, to lukier, to mączka z dna cukiernicy.
Ja przymierzałem się już dawno do wieczoru poezji Beaty Obertyńskiej, kiedy ksiądz proboszcz kolejny raz jakby przypomniał mi o Dniach Kultury Chrześcijańskiej. Pomyślałem sobie, że wreszcie wybiła ta godzina, kiedy poezja Beaty Obertyńskiej może tutaj zabrzmieć w murach tej świątyni. Tym bardziej, że jest to tak głęboka, tak wnikliwa i tak pełna wiary, poezji i nadziei, że trudno sobie wyobrazić bardziej, powiedziałbym, godną przestrzeń dla prezentowania tych uczuć i myśli poetki, która, nie zważając na swój trudny los, na swój dramatyczny bieg życia, nigdy nie straciła wiary, nie straciła nadziei i nie straciła, powiedziałbym, miłości do ludzi, bo opisując nawet najtrudniejsze chwile swojego życia, nigdy tam nie ma nienawiści. Tam jest wyrozumiałość, jest jakaś głęboka, powiedziałbym, wiara w to, że człowiek musi się zmienić. Musi się zmienić, musi być lepszym i że w ogóle wiara i nadzieja w to, że życie będzie szło ku jakiejś świetlistej bardziej przyszłości, nie zważając na te dramatyczne progi, na tragiczne przegrody, które i ją spotkały, ale spotykają wiele ludzi. Poezja Beaty Obertyńskiej pomaga nam jakby, powiedziałbym, uwierzyć w godność człowieka, uwierzyć w jego szlachetność i uwierzyć, że wiara może spowodować, powiedziałbym, taki ogromny przełom w życiu i utrwalić coś bardzo ważnego. Ona się z tym dzieliła się szczodrze, dzieliła się głęboko, powiedziałbym, dzieliła się również w sposób nie najłatwiejszy, bo ta poezja jest bardzo wysublimowana, ale tak jak ona zatytułowała ten jeden ze swoich wierszy i tomiku poezji nazwała je Grudki kadzidła, tak mi się zawsze zdaje, że ta jej poezja unosi się tym dymem tam wyżej do nieba, otula nas swoim kadzidłem, dymem, swoim pięknem.
Zbigniew Chrzanowski, dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. W czasie tego spektaklu wśród publiczności w Katedrze Lwowskiej była również siostrzenica, która mieszka w Kanadzie, urodziła się być może nawet w tym państwie, pani Marta Moszczeńska. Z Anną Gordijewską zapytaliśmy jej o wrażenia i o wspomnienia po swojej cioci.
Ona zawsze była taka życzliwa, kochana, zgodna. Miała trudne życie, ale jako zawsze była uśmiechnięta i miała dobre słowa dla wszystkich. A mnie do siebie przytulała. Ją bardzo kochałam. Taka dobra była w sercu. Ja pamiętam ją uśmiechniętą i oczy, które były takie godliwe, takie przyjemne i blisko Boga. Jestem pewna, że ona jest w niebie i się uśmiechnęła, że jednak w katedrze swojej ukochanej Lwowie był taki wieczór i oddanie jej poezji i muzyki, która była fantastyczna. Do Lwowa mnie przekonała, że kiedyś muszę przyjechać do jej miasta. I jakoś często dojeżdżałam do Polski, ale do Lwowa po raz pierwszy przyjechałam 3-4 dni temu i rozumiem teraz, dlaczego dla niej to była tak ukochana. Cudowne miasto. Ja to czuję, jednak Lwów jest piękny i się bardzo cieszę.
Gdzie jest z tym ludziom tak dobrze jak tu? W Lwowie, gdzie śpiewy przed mulu i płucą ze snu. Tylko w Lwowie.
Studio Lwów.
Pozostawiamy na chwilę katedrę, ale jeszcze do niej wrócimy w czasie naszego dzisiejszego lwowskiego spotkania. Spotkania w dwóch stolicach nadajemy z redakcji Kuriera Galicyjskiego, przypominam Państwu. A my przenosimy się teraz już na ulicę Lwowa. A dlaczego na ulicę, a nie do kościoła, to za chwilę Państwo będą wiedzieć. W rocznicę objawień fatimskich odbyła się fatimska procesja, która rozpoczęła się pod kościołem Matki Boskiej Gromnicznej. Tam też się zakończyła, a w czasie tego wydarzenia słowo wygłosił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Muszę Państwu powiedzieć, że gdy wczoraj, bo w tym okresie również nie było mnie we Lwowie, Aleksander Kuśnierz przygotował ten materiał, wczoraj wieczorem, gdy i Konstanty Czawaga, gdy przygotowywałem dla Państwa ten dźwięk, ciarki przychodziły mnie po plecach. Dlaczego? Proszę posłuchać.
Już od 9 lat mamy nabożeństwo fatimskie tutaj u nas, w naszym mieście, we Lwowie. Przychodziliśmy tutaj do tego kościoła Matki Bożej Gromnicznej, do którego wnieśliśmy statuę Matki Bożej Fatimskiej i określiliśmy ten kościół Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W tym roku z drżeniem serca stajemy na tym pierwszym nabożeństwie fatimskim, świadomi rzeczywistości odrzucania tego orędzia również w naszym mieście, w naszym państwie, w Ukrainie. Przeżywamy bardzo boleśnie fakt niezrozumienia, iż nie tylko ludzkiej życzliwości, prawdy i sprawiedliwości, ale niezrozumienia Ewangelii i działania wbrew Bożemu prawu, w którym zapisana jest droga miłości. Stojąc przed zamkniętymi drzwiami tej świątyni, stajemy pod zamkniętymi drzwiami miłości i zrozumienia, które stają się symbolem oddzielającym ludzi między sobą i symbolem niechrześcijańskiej postawy niosącej zgorszenie. Stajemy pod zamkniętymi drzwiami, które stają się symbolem ciągłych podziałów i waśni, jakie zamiast łączyć, dzielą żyjących obok siebie ludzi. Stajemy pod tymi drzwiami jako wierzący obywatele Ukrainy, których dyskryminuje się i lekceważy. Ten wielki i ciężki krzyż upokorzenia jest bardzo bolesny, szczególnie w wolnym państwie, które nazywa siebie europejskim i chrześcijańskim od ponad 1000 lat. I tak jak święty Jan Paweł II miał świadomość, że zamach na jego życie nie był dziełem przypadku, tak i my mamy świadomość, że te zamknięte drzwi Kościoła Matki Bożej Gromnicznej przed nami są zaplanowaną akcją przeciwko Kościołowi który w obrządku łacińskim trwa na tych ziemiach od wieków. Tej historii nie da się zaprzeczyć, ani nie da się od niej uciec. Ona jest widoczna w naszym mieście na każdym kroku. Aby temu zaprzeczyć, byłoby chyba trzeba zburzyć to miasto i wybudować je na nowo. Kiedy po II wojnie światowej zamykano kościoły i cerkwie, wszyscy wiedzieli, że zamykają je wrogowie kościoła i wiary. A dzisiaj to zamyka drzwi i wyrzuca wierzących na ulicę. Są to nasi bracia ukraińskiej greko-katolickiej cerkwi.
A więc temat kościoła Matki Boskiej Gromnicznej, z którego wierni zostali wyrzuceni, którzy regularnie odprawiali tam msze święte w łacińskim obrządku przez grekokatolików z tej parafii, wraca w naszej audycji. Nasi koledzy w czasie tego wydarzenia nagrali również komentarz jednej z parafianek. Proszę posłuchać.
No to jest nienormalne, bo nie jest po chrześcijańsku. Nawet w ostatnich czasach, jak przyszła Ukraina do wolności, to nawet się dzielili w wioskach i katolicy, i prawosławni, i ustępowali. A ponieważ msza święta musi być w kościele oddanym Panu Bogu. Tym bardziej ten kościół, z którego, jak starsi mówił, był pochowany święty Józef Wilczewski. I teraz ich to bardzo boli, bo właśnie to jest własność kościoła obrządku łacińskiego. No nawet jeżeli jakieś tam są papiery czy jakieś ustawy, no to po prostu z chrześcijańskiej miłości trzeba było ustąpić, bo na ulicy to tak jakiś wandalizmem popachuje trochę. Halina Gierasiewicz, Legion Maryi.
To była jedna z parafianek z Legionu Maryi, która skomentowała całą sytuację. Przypominam, parafianie kościoła Matki Boskiej Gromnicznej nie mogą w kościele, w którym do tej pory odprawiali msze święte, uczestniczyli w odprawianych mszach świętych, nie mogą uczestniczyć. Uczestniczą albo w mszach na dworze, albo udzielonych również po sąsiedzku przez kurię, czasami nawet na korytarzu. Takie to czasy. Prawie jak w czasach sowieckich wróciły, przynajmniej w wypadku tych parafian. Studio Lwów w dwóch stolicach. Obiecałem Państwu, że wrócimy do katedry i za chwilę to zrobimy, ale to już będzie nie słowo, a muzyka, spektakl, o którym wczoraj mówiliśmy. Wieczór poezji Beaty Obertyńskiej był nie tylko wieczorem poezji, ale również muzyki. Trio akustyczne zaprezentowało muzykę wybitnych kompozytorów muzyki poważnej. I teraz, cóż mogę powiedzieć? Może ci z Państwa, którzy nie prowadzą samochodów, a tam jest fantastyczna akustyka i głębia, niech zamkną oczy i wyobrażą sobie, że są w katedrze we Lwowie. Jak słyszą Państwo, to wydarzenie to była prawdziwa uczta dla ducha, nie tylko poezja Marty Obertyńskiej, ale również muzyka klasyczna w pięknym wykonaniu i fantastyczna akustyka, a my ze Lwowa przenosimy się do Warszawy, ale cały czas pozostaniemy przy tematach lwowskich. Piotr Kościński po drugiej stronie telefonu, jak mnie słychać?
Dzień dobry. No, słyszę średnio, ale mam nadzieję, że się porozumiemy jakoś.
Państwo natomiast, tak podejrzewam, słyszą znakomicie, a to jest najważniejsze. Dzwonimy w tej sprawie, w której już dzwoniliśmy w naszych audycjach i w programie wschodnim, i w Studio Lwów. Fundacja Lelewela i być może inne podmioty starają się zrealizować film o obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku.
No właśnie. Ja myślę, że my tym przedsięwzięciem, które no, usiłujemy zrealizować już od 2 lat, ale nie jest to proste przede wszystkim ze względów finansowych, bo trzeba zebrać odpowiednie środki, że my chcemy tym przedsięwzięciem zainteresować nie tylko filmowców, nie tylko spowodować, żeby co jakiś czas film był pokazywany w telewizji, ale żeby to było także takie wydarzenie społeczne, wydarzenie dla ludzi, choćby dla Polaków mieszkających we Lwowie, ale nie tylko dla Polaków, także dla wszystkich mieszkańców Lwowa, którzy powinni wiedzieć, jaka była historia tego miasta, którzy powinni znać tą historię i znać tamte wydarzenia sprzed lat, 10 dni bardzo skutecznej obrony, najpierw przed jednym wrogiem, a potem przed dwoma. I to chcemy zrobić, a w tym roku mamy rocznicę właśnie okrągłą września 1939 roku i właśnie dlatego chcemy to, czy staramy się, aby to powstało, ten film powstał właśnie teraz.
Jest to poniekąd też akcja społeczna, ludzie pomagali, wpłacali pieniądze, ale podejrzewam, że bez dużych podmiotów będzie trudno zrealizować tę ideę.
To oczywiście. Powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli chcemy pokazać sceny rekonstrukcyjne, w których będą jechały samochody pancerne, czołgi strzelały działa, biegli żołnierze, no to tego się nie da zrobić za kilka tysięcy złotych, ani nawet za kilkadziesiąt tysięcy złotych, reszta sobie za kilkaset. Takie są realia dzisiejszego kina, czy w ogóle dzisiejszego filmu, bo jeżeli to film dokumentalny, to raczej w telewizji pokazywany. No, jak wiemy doskonale, można bardzo wiele zrobić rzeczy komputerowo, ale to też nie jest za darmo. Innymi słowy, bez pomocy dużej instytucji, no najprawdopodobniej państwowej, i prowadzimy rozmowy w tej sprawie, polskiej instytucji państwowej, no taki film nie powstanie, bo no nie jest to przedsięwzięcie komercyjne, które ma za zadanie zarobienie pieniędzy, a raczej coś, co się tak trochę górnolotnie nazywa misją. No, myślę, że powinniśmy coś takiego zrobić nie po to, żeby zarobić, bo się nie da, tylko po to, żeby ludzie mogli zobaczyć i się dowiedzieć, jak było kiedyś.
Co zwykli zjadacze chleba mogą zrobić w tej sprawie?
No ja myślę, że już zrobili bardzo wiele i bardzo za to dziękujemy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, zarówno ze strony rekonstruktorów, grup rekonstrukcyjnych, których w Polsce jest sporo, a nawet z Ukrainy, gdzie też są takie grupy, ludzi, którzy chcą brać udział w naszym filmie i deklarują, że wezmą taki udział. Osoby, które przysyłają nam no, dokumenty, materiały, informacje na temat tamtych wydarzeń, czasami rodzinne informacje, to jest bardzo ciekawe, no, czyjś dziadek, ojciec brał udział w obronie Lwowa. No i oczywiście wpłaty, jeżeli są, myśmy prowadzili crowdfunding, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili pieniądze tą drogą. No, oczywiście wciąż można zajrzeć na stronę fundacjalelewela.pl i tam jest szczegółowo opisane, jak można wpłacać darowizny na konto fundacji. Jeżeli ktoś chciałby wspomóc nas, no to właśnie na Lwów 1939 taka pomoc jest zawsze bardzo mile widziana, ponieważ no, my staramy się prowadzić te działania teraz. Nie czekać, aż ktoś nam jakieś środki da, tylko zbierać materiały, zbierać dokumenty, rozmawiać z historykami, szukać plenerów. No to jest całe mnóstwo pracy.
Ale domyślam się, że w te czy inne drzwi trzeba zapukać i zwrócić się również do instytucji o pomoc.
Oczywiście ja nie chcę wymieniać tych instytucji, także kilka nam odmówiło. Myślę, że z tego powodu, że nikt nie jest w stanie tak sobie po prostu, żadna państwowa instytucja, dać pieniędzy na taki film, kilkuset tysięcy złotych. Natomiast zrobienie takiej składanki jest niesłychanie trudne. W tej chwili trwają takie rozmowy z taką poważną instytucją, z którą mam nadzieję dojdziemy do porozumienia. Rozmawiamy też z telewizją, przede wszystkim telewizją polską, ale no, zwróciliśmy się też do na przykład do Polsatu i czekamy na odpowiedź. Zainteresowanie jest, to znaczy telewizje chętnie by ten film pokazały. Pytanie, na ile są gotowe się zaangażować już tak poważniej, czyli finansowo w tą produkcję. No, zresztą jeśli chodzi o telewizję, choćby TVP, no to istotne jest też, czy tu uzyskamy pomoc, bo tam trzeba też pokazać zdjęcia dokumentalne. Te zdjęcia są, nie tak łatwo do nich dotrzeć. Na YouTubie można obejrzeć kilka scenek z filmów propagandowych sowieckich. Nie ma niestety filmu pokazującego wkroczenie wojsk sowieckich do Lwowa. Natomiast są zdjęcia. Szukamy takich, które są mniej znane.
Piotr Kościński, trzymamy kciuki i cóż, i myślę, że i zdrowaśka nie zaszkodzi w tej sytuacji. Mamy nadzieję, że uda się tę akcję przeprowadzić znakomitym filmem o obronie września Lwowa we wrześniu 1939 roku.
Dziękuję bardzo i bardzo zachęcam wszystkich do kontaktowania się z nami w każdej sprawie związanej z tym filmem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiamy.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie,
gdzie śpiewy ptiet polu i płocą wysko.
Tylko w Lwowie.
Studio Lwów.
W dwóch stolicach głos ze Lwowa i teraz będzie to już głos na żywo. Nie tylko z Warszawy o tematach lwowskich, ale również ze Lwowa. Joanna Adamska, przewodniczka, ale przede wszystkim komendantka lwowskiego chówca harcerskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właściwie powinienem chyba czuwaj się. Czuwaj.
Dla kochanych słuchaczy, którzy są w temacie, to serdeczne czuwaj.
Serdeczne czuwaj. A zatem, harcerstwo polskie we Lwowie, na Ukrainie, proszę powiedzieć, jak to wygląda, jak to się rozwija, od kiedy trwa?
Nasza organizacja powstała jeszcze w 1991 roku jako referat organizacji ZHR z Polski, która miała za zadanie tutaj tworzyć właśnie drużyny harcerskie, można powiedzieć nawet tak bardziej reaktywować. Wiadomo, jeszcze od 1911 roku harcerstwo tworzyło się właśnie we Lwowie. No i od tej pory prężnie działamy, staramy się biec, można powiedzieć, w jedną nogę z czasem, żeby to harcerstwo nie było jakieś zestarzałe, tylko właśnie zajmować się nowymi, ciekawymi rzeczami, tak jak to dzieje się w tej chwili w Polsce.
A to znaczy, że harcerze nie chodzą na azymut, nie palą ognisk? Co to znaczy nowymi rzeczami nowoczesnymi?
No nie, właśnie to akurat robimy. Staramy się połączyć ten stary świat z nowym, tak? Jesteśmy dobrzy w komputerach, w technice. Nasi ludzie się zajmują bardzo aktywnie mediami, są w nowych technologiach, ale łączymy to wszystko z życiem jeszcze tym starym, tak? Żeby nie zapomnieć tradycji naszych przodków, przede wszystkim patriotyzm, historia, ale też i życie z przyrodą w harmonii, czyli góry, bardzo aktywny odpoczynek, ale i też próby wytrwania, tak? W górach, w przyrodzie i rozwijanie się. Tak, tak samo jak to też było założone w harcerstwie, żeby był mocny samorozwój.
Tutaj pani poniekąd już odpowiedziała na moje pytanie, ale postaram się jeszcze pociągnąć tę rozmowę. Coś nam się tutaj sprzęga. Harcerstwo polskie. Czym to różni się, bo jesteśmy we Lwowie, tu jeszcze jest Płast, jeszcze młodzież należy do różnych grup, organizacji. Na czym polega polski charakter tej organizacji?
No, we Lwowie mamy ponad 100 organizacji skautowych. To jest niby szok, bo niby tak nieduże miasto, a jednak tyle ich jest. Każdy skauting jest unikalny sobą. Harcerstwo polskie w świecie jest bardzo unikalne, bo jest to połączenie historii narodowej i religii, która też bardzo mocno się rozwinęła w konkretnym narodzie. I tego akurat nikt z podobnych skautingów nie ma. Każdy ma całkiem inną tożsamość i nasze jest akurat unikalne. Dużo dzieci, nawet tych, których kiedyś dołączało do Płastu we Lwowie, przychodzi do harcerstwa, bo tutaj odnajdują to swoje coś, czego szukają.
Ale czy to znaczy, że jest związane z kościołem rzymskokatolickim?
Tak, absolutnie i jak najmocniej. Harcerstwo bez kościoła nie istnieje. Bardzo mocno się udzielamy w kościele. Mamy własnego kapelana harcerskiego, akurat też z jednej z parafii lwowskich.
Trzeba będzie zaprosić kiedyś.
Obowiązkowo, jego historia jest bardzo ciekawa, bo akurat to, że dziś jest księdzem, to zawdzięcza głównie harcerstwu w młodości. No, czyli ogólnie bardzo, bardzo dobrze się czujemy, pomimo tych wszystkich ciekawych i niestety trudnych rzeczy, które wcześniej słyszeliśmy w tej audycji, to jako harcerze bardzo dobrze się tu we Lwowie czujemy. No i staramy się, żeby ta międzynarodowa dzisiaj, można powiedzieć, wspólnota we Lwowie była mocna i się nie rozsypywała przez takie niestety tragedie, które dziś mamy we Lwowie.
Tragedie jak na przykład?
Jak na przykład kościół Świętej Marii Magdaleny, czy to kościół Matki Boskiej Gromnicznej. Są to dwie rzeczy, których nikt z nas nie rozumie. Nie możemy zrozumieć, dlaczego
A
87 i 8 FM, Warszawa. Kraków 95 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Jedna z najdziwniejszych rzeczy, którą mamy w harcerstwie we Lwowie. Warto wspomnieć, że Lwów do tej pory jest jednym z najbardziej dużonarodowych miast, tak? Jest to miasto, które ma w sobie około 25 różnych narodowości. Harcerstwo nie mogło tego uniknąć, że też mamy bardzo dużo narodowości. Ormianie, Gruzini, no oczywiście Ukraińcy i Rosjanie, tak? Jest nas dużo. Ja sama mogę się pochwalić, że też mam trochę ormiańskiej krwi. Tak to jest, że harcerstwo nie wybiera, kto do niego wchodzi, tylko ludzie wybierają, tak? Czy chcą, czy nie chcą. I w dzisiejszej młodzieży w Zuchach mamy Ormiankę, bardzo malutką, ładną Ormianeczkę, która jest czystej ormiańskiej krwi, tylko że od chyba czwartego czy piątego pokolenia już mieszkanka Lwowa. No i są to bardzo różne dzieci. I ciekawe jest to, że taka organizacja wcale nie dzieli dzieci narodowościowo, tylko jeszcze bardziej łączy. Podobnie jak to miasto, w którym mieszkamy. Dlatego dla nas te sytuacje są dziwne, dlatego że od wielu, wielu lat to miasto mieszało się w różnych narodowościach i zawsze wszystkie narodowości tutaj żyły w ładzie, w porządku.
No, były wyjątki też, był 1 listopada 18 roku i akurat wtedy w ładzie i w porządku obydwie narodowości nie żyły, ale ci, którzy pamiętają dawne czasy, dwudziestolecie, mówią, że tak zazwyczaj było. Kontakty z Polską, z polskim harcerstwem, czy współpracujecie? No, poniekąd wiem, że tak.
No tak, wracając do poprzedniego słowa, no to trudno żyć w świecie, tak, bez problemów. Więc faktycznie takie rzeczy jak 1 listopada, no niestety wszędzie w świecie się zdarza i to są akurat te przykrzejsze elementy naszej historii. Naszym zadaniem jest budować nie tylko ład. A co do współpracy z Polską, absolutnie mogę się pochwalić tym, że w sierpniu jedziemy całą ekipą Harcerstwa Polskiego na Ukrainie do Polski w odwiedziny do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej na ich 30-lecie. Jedziemy na zlot, gdzie w ekipie naszej ponad 30 osób spotkamy się z polskim harcerstwem w Polsce, przy macierzach można powiedzieć. I około 2 tygodni będziemy się tam w Polsce bawić. To jest jeden z rzadszych wypadków, kiedy wyjeżdżamy do Polski, bo nasza główna działalność mieści się tu, na tych terenach, w naszych górach, w naszych miastach. Ale faktycznie lubimy odwiedzać swoich. Z kolei oni też często nas odwiedzają. Mamy maj, to jest jeden z tych miesięcy, kiedy najczęściej można zobaczyć polskich harcerzy z Polski we Lwowie. No i każdego dosłownie weekendu nasza stanica gości parę ekip harcerskich, które często zaskakują, żeby zwiedzić miasto, ale też, żeby zasiąść przy kominku czy przy ognisku właśnie we Lwowie tak, ze swoimi braćmi z różnych organizacji.
Jesteśmy we Lwowie, więc muszę zadać to pytanie, skoro padł ten temat. Powiedziała pani o ormiańskim pochodzeniu. Czy pochodzi pani od polskich Ormian? Bo zazwyczaj, jeżeli ktoś znany w Polsce jest ze Lwowa, to zazwyczaj miał jakąś babcię, prababcię, Ormiankę. To we Lwowie standardowa historia.
No tak. Lwów może się poszczycić swoją historią, tym, że jakoś udawało mu się nie ulegać tak częstym mordom, kataklizmom wojny i tak dalej. Jakoś to jednak się udało przetrwać pomimo różnych wywózek za granicę do białych niedźwiadków i tak dalej. A jednak moja rodzina może się pochwalić tym, że mamy dowody na 8 pokoleń mojej rodziny w tym mieście. Poprzednie wychodziły poza ramki Lwowa, były dalej niż Lwów. No i faktycznie moja prababcia była Ormianką lwowską, Polką, bo wiadomo, Ormianie się bardzo mocno zżyli z Polakami w Lwowie, dlatego też się u nas mówi, że Ormianie to są dwa razy Polacy. Tak.
Kiedyś przeprowadzaliśmy wywiad z rodziną Bohosiewiczów, która zajmuje się kultywowaniem ormiańskich tradycji i ten wywiad był zatytułowany Ormianin, to znaczy dwa razy Polak, więc to powiedzenie po polskiej stronie granicy też funkcjonuje. Proszę powiedzieć, Standardowe pytanie, przyszłość, jakie plany, jakie projekty, co jeszcze polskie harcerstwo we Lwowie może zdziałać?
Szeroko i daleko ją widzę. W tym roku mogę od razu taki anons dać, że w tym roku planujemy wyświęcić 3 nowych instruktorów w naszej organizacji, a w kolejnym roku prawdopodobnie aż 5 będzie. To jest bardzo dużo, jak na tak małą organizację, którą mamy. Nowy typ obozów. Wcześniej obozowaliśmy razem z chłopakami i to w jednym obozie przez 2 tygodnie stałym gdzieś tam w górach. Teraz się przymierzamy do obozów wędrownych. Są to trudne obozy, bo trwają około tydzień. Totalnej wędrówki poprzez dalekie góry, które akurat nie wiem, czy Polacy wiedzą, Polacy z Polski, ale no, nasze góry są bardzo dzikie i tego nie porówna się do polskiej turystyki górskiej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Joanna Adamska, komendantka Lwowskiego Chówca Harcerskiego. W przyszłości jeszcze zapraszamy. Myślimy, że waszego kapelana też trzeba będzie kiedyś zaprosić. Ja państwu dziękuję za uwagę. Radio Wnet z Warszawy przeniesie się za chwilę do Warszawy i audycja Radio Aktywni. Wojciech Jankowski, dziękuję państwu za uwagę. Karina Wysoczańska realizowała. Ta audycja nie odbyłaby się bez pomocy Andrzeja Borysewicza, Eugeniusza Sały i Aleksandra Kuśnierza i Konstantego Czawagi. Tak? Dużo nas jest tutaj w Kurierze Galicyjskim. Dziękuję państwu za uwagę i może jeszcze państwo zdążą chociaż trochę dźwięków z Katedry Lwowskiej, z tego pięknego koncertu. Jeszcze raz, jak ktoś może, nie prowadzi samochodu, proszę zamknąć oczy.